Zgodnie z tradycją przeczytam wszystkie interpelacje, które wpłynęły, także proszę o cierpliwość. Interpelacja pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie walki z nielegalnymi konterami na odzież. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu studyjnego do Berlina, Lipska i Drezna. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie dostępu do informacji publicznej w okresie od 8 grudnia 2014 do 30 maja 2015. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie zatrudnienia ludzi Platformy Obywatelskiej w Urzędzie Miasta Poznania. Pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie serwisu samochodowego, myjni i lakierni w salonie samochodowym Audi Terminal na Franowie. Pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie przyspieszenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Starołęcka i Głuszyna. Również pana radnego Górnego w sprawie zapytania w sprawie budowy ogólnodostępnej kładki dla pieszych na moście Dębińskim. Tenże radny również złożył interpelację w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2015 roku. I jeszcze pan radny Zbyszko Góry złożył interpelację w sprawie kanalizacji deszczowej na Starołęce. Pani radna Klaudia Strzelecka złożyła interpelację w sprawie systemu ITS. Pani radna złożyła również interpelację dotyczącą wyrobienia nowej karty PK przy zmianie nazwiska. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację jeszcze w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi na Starołęce. Również ten sam radny złożył interpelację w sprawie usunięcia skutków burz w lesie komunalnym przy ulicy Smoluchowskiego. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie budowy chodnika w ulicy Mateckiego na Piątkowie. Również pan radny Wierzbicki złożył interpelację w sprawie wydzielenia torowisk tramwajowych na ulicy Grunwaldzkiej, Głogowskiej i Wierzbięcice. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie pustostanu w Poznaniu. Również pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie przekroczenia granicznych parametrów zabudowy. Pani radna Karolina Fabi-Szulc złożyła interpelację dotyczącą projektu i przebudowy ulicy Husarskiej. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie funkcjonowania kąpieliska miejskiego Strzeszynek i jego stanu. Pan radny Mateusz Rozmiarek złożył interpelację w sprawie postępowania miasta w związku z okresem największych upałów w Polsce. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie likwidacji parkingu na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Pan radny Zbyszko Górny również złożył interpelację w sprawie wykorzystania hali sportowej przy ulicy Starołęckiej 36/38. I pan radny Górny również złożył interpelację w sprawie braku wiaty peronowej na stacji kolejowej Poznań-Starołęka. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie infrastruktury i funkcjonowania obiektu Termy Maltańskie. Tenże radny złożył również interpelację w sprawie procedury podwyższania czynszu przy podniesieniu standardu lokalu komunalnego przez lokatora. I również pan radny Szynkowski-Welsenk złożył interpelację w sprawie procedury obowiązującej obecnie przy zamianie mieszkań z zachowaniem prawa do wykupu z bonifikatą. Pani radna Klaudia Strzelecka złożyła interpelację w sprawie procesu reklamacji przejazdów PEKI. Pani Klaudia Strzelecka złożyła też interpelację w sprawie otrzymywania faktur za bilet na karcie PK. Pan radny Michał Grześ złożył interpelację w sprawie bałaganu w Antoninku, jak też interpelację dotyczącą kwalifikacji plastyka miejskiego, jak też dochodzenia do standardów przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pani radna Urszula Mańkowska złożyła interpelację w sprawie wysokości budżetu miasta przeznaczonego na promocję. Pani radna Ewa Jemielity złożyła interpelację dotyczącą zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenieniem się rośliny o nazwie barszcz sosnowskiego. Również ta radna złożyła interpelację dotyczącą częstotliwości opróżniania koszy na odpady zlokalizowanych w miejscach publicznych. Również pani radna Jemielity złożyła interpelację dotyczącą automatów do gier w Poznaniu. Pan radny Zbyszko Górny złożył również interpelację w sprawie planu ograniczenia liczby linii dojeżdżających do pętli Starołęka. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie dodatkowych informacji dotyczących polityki kadrowej. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie rozpatrywania wniosków i skarg pana Bogdana Rybczyńskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył również interpelację w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Poznania wobec określonych grup społecznych. Pan radny Michał Grześ złożył interpelację w sprawie oszukania mieszkańca przez Urząd Miasta Poznania i wyłudzenia od niego działki. Pan Michał Grześ złożył zapytanie dotyczące zasobów mieszkaniowych miasta Poznania. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie umieszczenia rozkładów jazdy ZTM na Google Maps oraz udostępnienia rzeczywistego położenia pojazdów transportu publicznego. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie uporządkowania przejścia od Sucharskiego i Przybylskiego do ulicy Głogowej oraz przekazanie w utrzymanie jednostce miejskiej ZDM. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w GOAP w sprawie obecnej sytuacji wywożenia śmieci na terenie osiedla Skorupki. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację w sprawie obecnej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Arciszewskiego, Palacza. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w zakresie rewaloryzacji zagospodarowania terenu położonego między ulicą Sielską a Głogowską. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w zakresie rewaloryzacji Parku Górczyńskiego. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie katalogu mebli miejskich. Pan radny Zbyszko Górny złożył zapytanie w sprawie kosztów przejazdu 1 kilometra w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. Pani Halina Owsiana złożyła interpelację w sprawie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi zasobami nieruchomości. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej i Wiatracznej. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie uregulowania własności terenów na osiedlu Czecha. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie likwidacji nieuczciwych praktyk przewoźników na terenie dworca kolejowego. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie remontu kapitalnego ulicy Czernichowskiej. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie głowic termostatycznych i regulatorów temperatury w jednostkach oświatowych. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie montażu dziecięcych krzesełek w rowerach miejskich. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie wyproszenia z pojazdu komunikacji miejskiej mamy z dziećmi w wózku. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie wyproszenia, a to jest kopia tejże wcześniej, rozumiem, złożonej interpelacji. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie klimatyzacji w pojazdach MPK. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie rozbudowy systemu rowerów miejskich, zwiększenie liczby stacji. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie funkcjonowania systemów rowerów miejskich. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie opóźnień przy realizacji inwestycji Ciek Górczynka, regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie wprowadzenia standardów informacji pasażerskiej oraz ich wdrożenia. Pan radny Grzegorz Jura złożył interpelację w sprawie uzgodnień dla rodzin z dziećmi udogodnień dla rodzin z dziećmi w nowym ZOO. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie funkcjonowania spółdzielni socjalnej Poznanianka powołanej przez Radę Miasta Poznania. Pani radna Katarzyna Kretkowska złożyła interpelację w sprawie niewłaściwego zachowania policji oraz pogotowia ratunkowego. To są wszystkie interpelacje, jakie wpłynęły od ostatniej sesji. Kto z Państwa, którzy złożyli interpelacje, chciałby je przeczytać, proszę o zapisanie się do głosu. W tej chwili tylko osoby, które chcą odczytać swoje interpelacje. Jeżeli nie ma, to teraz proszę o zapisanie się do głosu osób, które chcą zadać pytania. Proszę bardzo. I w związku z tym przystępujemy do zadawania pytań. Pierwszy zada pan radny Adam Pawlik. Prosiłbym przed zadaniem pytań określić liczbę tych pytań, by przy siódmym pytaniu na przykład nie został wyłączony mikrofon. Także przed zadawaniem pytań proszę powiedzieć, ile tych pytań zostanie zadane, to ułatwi nam tutaj pracę. Tak? Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Określam ilość pytań. Dwa. Przechodząc do pytania numer jeden. Chciałem zapytać pana prezydenta, jaki jest stan prac prezydenta miasta Poznania nad makietą miasta. Dokładniej, gdzie ta makieta docelowo ma się znajdować. Jaki ma być ostateczny koszt tej makiety. I czy pan prezydent przewiduje w przyszłorocznym budżecie lub kolejnych budżetach przeznaczenie środków na budowę makiety, którą również oglądaliśmy na wyjeździe studyjnym w Niemczech tego roku, jako komisje, kiedy zwiedzały trzy miasta niemieckie. Druga, pytanie numer dwa. Jaki jest stan prac, czy też rozmów z PKP SA, czy też innymi spółkami należącymi do PKP na temat Poznańskiego Dworca Kolejowego, a dokładnie chodzi mi o wydłużenie tunelu pod Galerią Handlową i jakby przedłużenie tego tunelu poza tą galerię, jak również poszerzenia tego tunelu, co w znaczący sposób usprawniłoby komunikację na całym dworcu kolejowym, jak również dworcu autobusowym. Odpowiedzi na moje pytania bardzo bym prosił pana prezydenta, oczywiście przesłanie na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam jedno pytanie. A mianowicie, czy pan prezydent planuje przygotowanie raportu odnośnie spraw majątkowo-finansowych między Poznaniem a gminą żydowską, wspólnotą muzułmańską, wspólnotą protestancką i pozostałymi związkami wyznaniowymi działającymi w naszym mieście? Myślę, że równość wobec prawa i przejrzystość współpracy powinna dotyczyć nie tylko Kościoła katolickiego. Również poproszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja w zasadzie nie wiem, ile będę miał pytań. Chyba siedem, ale no, proszę. Są pytania główne i pytania...
Dobrze, to określamy 7 czy 14 minut.
Także mam pytanie odnośnie odszkodowania, które otrzymał pan Dariusz Wechta za ulicę Szyperską. Czy pan Dariusz Wechta już zwrócił to niesłusznie wypłacone odszkodowanie? Jeśli nie, to czy miasto domaga się w jakiś sposób zwrotu tych pieniędzy? I czy te pieniądze będą obciążone dodatkowymi odsetkami za zwłokę? To jest jedno duże pytanie. Pytanie o system ITS. Czy nowa sygnalizacja świetlna na rondzie Solidarności jest częścią systemu ITS, ponieważ odkąd pojawiła się tam nowa sygnalizacja świetlna, światła działają fatalnie. Mieszkańcy skarżą się, że kilkanaście minut potrafią stać na przejściu dla pieszych, czekając na zielone światło. Ja to niestety wiążę z tym, że być może pojawi się tam system ITS, dlatego stąd moje pytanie. Pytanie trzecie. Przy różnych spotkaniach z przedstawicielami ZTM-u dowiadujemy się, że system PK jeszcze tak naprawdę nie jest systemem skończonym, że ciągle trwają prace nad tym systemem, w związku z czym moje pytanie brzmi, kiedy możemy się spodziewać, że system PK będzie już ostatecznie zakończony i wszystkie podzespoły czy wszystkie funkcje tego systemu będą działały. Kolejne pytanie dotyczy barierek, które przy różnych remontach ZTM i ZDM montują przy chodnikach, ulicach i przystankach tramwajowych. Ostatnio przy biurze poselskim na ulicy Zwierzynieckiej pojawiła się barierka, która oddziela chodnik od chodnika. I pytanie, czy to jest związane z jakimiś przepisy wymagają powstania tych barierek, czy mamy po prostu jakiegoś hobbystę w tych jednostkach, który bardzo te barierki lubi i wszędzie, gdzie się daje, je wstawia. No są one często w absurdalnych miejscach. To pewnie powoduje zwiększenie kosztów, utrudnienia dla mieszkańców. Także pytanie, kto decyduje o tym, czy na danym przystanku, na danym chodniku są barierki, czy nie. I ostatnie pytanie dotyczy basenu, który miał powstać na Osiedlu Zwycięstwa. Na jakim etapie są prace nad tym basenem, czy jakieś rozmowy ze spółdzielnią bądź z innymi podmiotami są prowadzone. I tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Teraz ja mam jedno pytanie składające się z dwóch podpytań. Chodzi o Aquanet. Ile kosztuje jubileusz 150-lecia wodociągu w Poznaniu, łącznie z tymi durnymi filmikami reklamowymi, nie wiadomo co, łącznie z koncertami, imprezami, huśtawką wodną. Ile to kosztuje tych, którzy spożywają codziennie wodę miejską i ile Aquanet od września zeszłego roku do września 2015 roku wydał pieniędzy na działalność niezwiązaną z produkcją wody? Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania w sprawach indywidualnych zgłaszanych przez mieszkańców. Na wszystkie poproszę odpowiedź na piśmie. Pytanie pierwsze. Grupa mieszkańców Piątkowa wskazała, iż doszukała się, zagłosiła o tym, iż istnieje samowola budowlana na Piątkowie w 6 lokalizacjach. Zostały wzniesione przez jednego z poznańskich deweloperów wielkoformatowe konstrukcje reklamowe, jak twierdzą mieszkańcy, bez uzyskania na to pozwolenia właściwych organów oraz bez wznoszenia należnych opłat do budżetu miasta. Podobno się toczy na ten temat postępowanie zarówno w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, jak i w Zarządzie Dróg Miejskich. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie, czy faktycznie ze zgromadzonego do tej pory materiału dowodowego wynika, iż te lokalizacje, te urządzenia reklamowe na Piątkowie mają charakter samowoli. Od razu mogę podać numery spraw. WGN-ie to jest sprawa GN Rzymska 19 6845 przez 206 przez 2015, a w ZDM-ie to jest sprawa UZ przez R przez 412 przez 36 przez 2015. Pytanie drugie dotyczy nieruchomości miejskiej, tak zwanego pałacu w Radojewie. To jest nieruchomość, też na miary podaje ulica Podbiałowa 24, działka numer 99, ale myślę, że pałac w Radojewie to wiadomo, o jaki budynek chodzi. Jaki jest aktualny stan techniczny tego budynku, jakie jest jego aktualne funkcja, przeznaczenie, jakie są plany miasta wobec zagospodarowania tego budynku, łącznie z przylegającym do niego rozległym dosyć parkiem o charakterze zabytkowym. Tutaj akurat jeśli chodzi o Radojewo, są bardzo duże możliwości zagospodarowania turystycznego całego tego obszaru. Ten pałac kiedyś tworzył kompleks z pałacem w pobliskich Owińskach, więc jest tu szansa na jakąś współpracę w trójkącie gmin Poznań, Czerwonak i Suchy Las. I pytanie numer 3. Zgłoszona sprawa przez przedstawicieli Rady Osiedla Święty Łazarz dotyczy statusu postępowań administracyjnych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej. Tu faktycznie członkowie Rady Osiedla doszukali się na stronach miejskich dwóch obwieszczeń wojewody wielkopolskiego, w których najpierw w pierwszym z nich zawiadamia, że 4 maja wydał postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji prezydenta miasta Poznania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozbudowy ulicy Kolejowej, a następnie drugie ważniejsze, jak się wydaje, zawiadomienie, że 2 czerwca 2015 została wydana decyzja wojewody wielkopolskiego, która w całości uchyliła decyzję prezydenta numer 389 z dnia 2 marca 2015 o zezwoleniu właśnie na przebudowę ulicy Kolejowej. Ta sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji i moje pytanie dotyczy tego, jakie jest uzasadnienie decyzji wojewody, jaki jest powód tego uchylenia i jaki w związku z tym jest w tej chwili etap postępowań administracyjnych dotyczących
wydania zezwolenia na realizację przebudowy ulicy Kolejowej w trybie specustawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Mateusz Rozmiark.
Bardzo dziękuję. Dwa zapytania w zasadzie w porównywalnym temacie. Pierwsze zapytanie dotyczące kładki przy moście kolejowej nad Wartą łączącym Debiec i Starołękę. Podczas ostatniej sesji otrzymaliśmy informację, że kilka dni po niej, gdzieś tak w okolicy drugiej połowy lipca, zostanie wypracowana ostateczna decyzja i zawarte porozumienie z PKP. Chciałbym prosić o informację, jaki ostateczny rezultat ono przyniosło i jak tam dalej działania miejskie będą się odbywać. Natomiast drugie pytanie w sprawie dokumentacji dotyczącej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą za 2015 rok, ponieważ w jednej z wcześniej złożonych już interpelacji otrzymano w odpowiedzi dokumentację, pełną dokumentację rozmów miasta z PKP dotyczącą kładki od bodajże 2011 czy 2012 roku do końca 2014 roku. Natomiast nie mamy żadnej dokumentacji udostępnionej, jeżeli chodzi o 2015 rok. Czy jest taka dokumentacja? Jeżeli ona była, prosiłbym również o jej udostępnienie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Bartosz Zawieja.
Halo. Dziękuję panie przewodniczący. Chyba też trzy zapytania. Pierwsze pytanie.
Ile?
Proszę?
Ile zapytań?
Trzy. Pierwsze zapytanie, ulica Głogowska od Palacza do Ściegiennego, czy tam jest monitoring? Z tego co wiem, to raczej nie. Czy istnieje możliwość zainstalowania tam monitoringu w związku z ostatnimi ekscesami, które niestety mają tam miejsce? Następne pytanie, czy prosiłbym w imieniu starszych mieszkańców, czy na przystanku ulica Sielska w stronę pętli Góryczyńskiej jest możliwość zainstalowania wiaty przystankowej? I kolejny temat, ulica Palacza od Gwiaździstej do Grunwaldzkiej. Chodniki po obu stronach ulicy Palacza są, można powiedzieć, rozjechane przez trwające tam budowy osiedli deweloperskich. Prosiłbym Zarząd Dróg Miejskich, czy jest możliwość pociągnięcia firm czy deweloperów, którzy budują czy budowali już osiedle Helwetia, między innymi, do jakiegoś odtworzenia tych częściowego, tych chodników do stanu, który by umożliwiał ich normalne funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Wszystkie odpowiedzi poproszę oczywiście w wersji pisemnej. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pani radna Ewa Jemielit. Ile pytań?
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Już liczę. Raz, dwa, trzy, cztery.
Cztery pytania, czyli 8 minut.
W imieniu pana przewodniczącego Rady Osiedla Winogrady Południe chciałam zapytać, dlaczego ten parking koło posum, który został przekazany tej jednostce, aby mógł ten parking stać się płatny, dlaczego tam się nic nie dzieje, tak? To jest pytanie Rady Osiedla. Tłumaczono, że on będzie przynosić jakieś zyski i tak dalej. Prace tam stoją, nie dzieje się nic i dlatego chciałam się dowiedzieć, czy prace będą kontynuowane, jak wygląda aktualnie ten stan dotyczący prac nad parkingiem. Moje drugie zapytanie dotyczy projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Tutaj się nagle wielu ze składających te pomysły i projekty dowiadują, że realizacja zadania będzie możliwa, ale dopiero po ustaleniu stanu prawnego działek oraz zakończenia procesu przenoszenia pielęgnacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. No tak właśnie wygląda na to, że tam trwa jakiś spór, kto powinien tymi terenami zarządzać. Chodzi tutaj o pomysł o nazwie Promenada Winogradzko-Piątkowska i podobny do tego pomysł jeszcze z innego ze zgłaszających. Tam nie wiadomo po prostu, kto rządzi, zarządza tym terenem i nie można zgłaszać żadnych pomysłów na zagospodarowanie terenu, ponieważ nikt się do niego nie przyznaje. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tej sprawy, ale nie do roku 2017, jeśli mogłabym prosić, tak? Bo
tutaj jest wcześniejsze wyjaśnienie sprawy, przed 2017, tak?
Tak.
Dobrze.
Punkt, kolejne moje zapytanie dotyczy progów spowalniających. Rada Osiedla Piątkowo wskazała takie zadanie w tegorocznym budżecie. Moje pytanie jest takie, dlaczego zobowiązuje się członków Rady Osiedla do zdobywania zgód mieszkańców na montaż tych progów spowalniających? Z jakich przepisów prawa to wynika, chciałabym wiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że to nie powinno być w gestii członków Rady Osiedla. Punkt czwarty dotyczy postępowań zwrotowych na Piątkowie. Tutaj mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, czy działka pod budynkiem numer 10 na osiedlu Bolesława Śmiałego jest faktycznie w postępowaniu zwrotowym, czy nie, ponieważ oni już zdążyli ten grunt z użytkowania wieczystego przekształcić, dlatego dziwią się i są wręcz przestraszeni, że trwają teraz jakieś procedury zwrotowe. Być może chodzi to o inny obręb działki, no w każdym razie niepokoją się, także bardzo bym prosiła też o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Ja się chciałam dowiedzieć, jedno pytanie. Chciałam się dowiedzieć o działanie świateł na ulicy Grochowskiej od Bukowskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Jak jedzie się samochodem, nieważne o której godzinie, zawsze się stoi na wszystkich światłach, które są na ulicy Grochowskiej. Są to światła na skrzyżowaniach z uliczkami mniejszymi, prowadzącymi głównie do osiedli. Wydaje mi się, że Grochowska powinna tutaj być uprzywilejowana i powinna być jakaś zielona fala, a generalnie fala jest czerwona, jak się rusza z jednego światła i się widzi następne, to jest tam zielone, jak się dojeżdża, ono się zmienia na czerwone, chyba że chodzi o to, żeby przekraczać prędkość. Nie wiem, czy to jest jakieś celowe działanie, czy po prostu coś się zepsuło i tak funkcjonuje, tylko że jest to już od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Więc ja na początek pozwolę sobie zapytać, dwa pytania będę miał i pozwolę sobie zapytać o to, jak należy rozumieć treść odpowiedzi udzielonej mi na zapytanie. Odpowiedź jest udzielona w dniu 31 sierpnia i przyznam szczerze, no, że rzadko zdarza mi się, żeby odpowiedzi nie rozumieć. No, jeżeli się zdarza, czytam drugi raz, tak było w tym przypadku. Jeżeli nadal nie rozumiem, to proszę kogoś, kogo mam za kompetentnego, w tym przypadku mojego kolegę radnego, pana Artura Różańskiego, o pomoc, czy, że tak powiem, no ale obydwoje nie podołaliśmy tej odpowiedzi, w związku z tym ja przeczytam tą odpowiedź, czy może inni państwo radni spróbowali, a jeżeli nikt mi tutaj nic nie wyjaśni, no to jednak prosiłbym pana prezydenta Stasicy akurat w tym przypadku, który jest podpisany pod tą odpowiedzią, o doprecyzowanie, o co tu chodzi. Szanowny panie radny, odpowiadając na przekazaną pismem z dnia 17 sierpnia 2015 interpelację pana radnego w sprawie procedury obowiązującej obecnie przy zamianie mieszkań z zachowaniem prawa do wykupu z bonifikatą, uprzejmie informuję. Tryb rozpatrywania wniosków w sprawie zamiany mieszkania na inny w zasobie mieszkaniowym miasta Poznania określa paragraf 10 uchwały Rady Miasta z dnia 26 marca oraz zarządzenie nr 20 zarządu spółki ZKZL z dnia 10 lipca 2015 w sprawie zasad postępowania przy realizacji zamian na lokale mieszkalne z możliwością ich nabycia na własność przysługującymi najemcom bonifikatami oraz przy zawieraniu umów najmu lokali o powierzchni powyżej 80 m w trybie poszerzenia. Zgodnie z paragrafem pierwszym cytowanego wyżej zarządzenia warunkiem wyrażenia zgody przez wynajmującego na zamianę zajmowanego lokalu na lokal mieszkalny z możliwością jego nabycia na własność z bonifikatami jest spłata przez najemcę dokonującego zamiany wierzytelności wskazanych przez wynajmującego w kwocie ustalonej w oparciu o a. wartości rynkowe lokali podlegających zamianie, b. wartości bonifikat przysługujących najemcy w przypadku nabycia na własność lokali podlegających zamianie, przyjmując do obliczeń formy jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży, c. różnice pomiędzy wartościami pieniężnymi bonifikat, o których mowa w ustępie 1 litera b. Wyżej wymienione zarządzenie zarządu ZKZL nie określa, że przy wykupie mieszkania otrzymanego w drodze zamiany bonifikata odnosić się będzie do wartości mieszkania pierwotnego, gdyż zapis taki byłby niezgodny z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ja pytałem o to, czy w przypadku zamiany mieszkania, czyli kasus taki, jak tak powiem, był opisywany w Głosie Wielkopolskim operacja dwóch działaczy Platformy Obywatelskiej. Czy w takim przypadku bonifikata przysługuje w odniesieniu do mieszkania tego o większym metrażu, czy w odniesieniu do mieszkania o mniejszym metrażu, jeżeli się zamienia coś z mniejszego na większe? No i okazuje się, że w przypadku, tak rozumiem tą odpowiedź, starając się ją zrozumieć, że tak było, z czego skorzystali skrzętnie działacze Platformy Obywatelskiej, natomiast 10 lipca coś się zmieniło i w tej chwili, choć formalnie, tak jak ja mówię, cały czas to jest moje przypuszczenie, jak należy to odczytywać, choć formalnie bonifikata się nie odnosi do mieszkania pierwotnego, bo byłoby to niezgodne z ustawą, to jednak zarządzenie wskazuje, że aby mieszkaniec mógł skorzystać z bonifikaty, musi spłacić różnicę najpierw, bo inaczej miasto nie zgodzi się na zamianę mieszkania, między wartościami tych dwóch mieszkań. Więc proszę o potwierdzenie, czy ja to dobrze rozumiem po pierwsze, a po drugie, czy właściwe jest najpierw pozwolić zamienić się na mieszkania na bazie starych przepisów działaczom Platformy Obywatelskiej, po czym jak teraz mieszkańcy się zgłaszają do ZKZL-u, to słyszą, że zamieniając się z jednopokojowego mieszkania na dwupokojowe i chcąc wykupić dwupokojowe mieszkanie, najpierw muszą zapłacić 80 tysięcy złotych, żeby skorzystać w ogóle z możliwości bonifikaty. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii też zamiany mieszkania. Pani Bożena Rogalska zamieszkała przy ulicy Marcelińskiej 66A przez 9. Czeka na ofertę zamiany mieszkania już 3 lata ponad od złożenia wniosku. I chciałem zapytać, kiedy może liczyć na jakąś propozycję, która będzie mogła być uwzględniona. Złożono jej jak dotąd dwie propozycje. Jedna propozycja była na peryferiach miasta, w trakcie dziecko było zapisane do szkoły nieopodal, więc z jej punktu widzenia była trudna do przyjęcia. Druga propozycja dotyczyła jakiegoś lokalu, który ze względów na stan tego lokalu nie było możliwości akceptacji, ale to było w 2013 roku. Od tego czasu, tak jak przynajmniej deklaruje pani Bożena, oferty nie wpływają. Chciałbym tą wiedzę zweryfikować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Panie prezydencie, będzie punkt odpowiedzi na interpelację zapytania i wtedy udzielę panu głosu. Natomiast w tej chwili tylko mam głos radni, bo trudno, żeby pan prezydent sobie zadawał pytanie. W związku z tym jeszcze tylko pani radna Mielity, a panu radnemu Szynkowskiemu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, jeszcze uzupełniająco, tu zapomniałam o jednej kwestii. Chciałam zapytać, co się dzieje w sprawie rewitalizacji terenów ratajskich, w szczególności dotyczy to niezagospodarowanego terenu przy ulicy Milczańskiej i Inflanckiej, obejmujący działki numer 25 przez 10, 33 i 35 przez 5, jest to własność UWI Inwestycje oraz działka 32 łamane przez 2, własność miasta Poznania. Tutaj mam przed sobą propozycję zagospodarowania tego terenu zgłoszoną do Urzędu Miasta w dniu 29 kwietnia. Chciałam się dowiedzieć, co się dzieje w tej sprawie.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie konieczność, to być może trzeba będzie przekazać dokładnie numery działek, żeby pan prezydent nie pomylił. To ja bym prosił te numery działek przekazać. Dziękuję pani radnej, a teraz pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Taka prośba organizacyjna, nie wiem czy to do pana przewodniczącego, czy do pana prezydenta. Kiedy odpowiada pan prezydent nam na pytania, to dobrze by było, żeby to pytanie również w tej odpowiedzi było, bo my zadajemy dużo pytań, a tam jest najczęściej napisane w odpowiedzi na pytanie pana radnego. Pan prezydent czasami odpowiada tak, że radny pytający sam nie wie tak naprawdę, czego dotyczy ta odpowiedź. W związku z tym najlepiej byłoby, żeby najpierw napisać pytanie, a później na nie odpowiedzieć. Tak dla porządku byłoby łatwiej. Dziękuję bardzo.
To jest co prawda w wolnych głosach i wnioskach, ale taką prośbę do pana prezydenta w imieniu pana radnego złożę, że gdyby rzeczywiście w odpowiedziach było również pytanie, bo myślę, że to o tyle byłoby dobre, że również pan prezydent, czytając odpowiedź na zadane przez radnych pytania, by wiedział, o co radni pytają i wtedy mógłby skontrolować, czy rzeczywiście jest to odpowiedź na to pytanie, a często odnoszę wrażenie, jakby rzeczywiście odpowiedź była na zupełnie inne pytanie. ponieważ wszyscy radni już, nie ma więcej zgłoszeń, wszyscy radni pytania zadali. W związku z tym przechodzimy do punktu 31.